Twoje Radio London. Tytuł dzisiejszej piosenki na dzień dobry brzmi Szczęście. Jej wykonawcy to zespół Zakopower i Bela Komoszyńska. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 26 listopada, wszystkich słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. Zanim powiem, co znajdzie się w programie, piosenka.
Zostawię kiedyś dom i ruszę w dal przed siebie gdzieś, gdzie rosną psy, nie boli nic. Odnajdę dawne miejsca, odnajdę smak przyrody, jaką znam z odległych lat, tamtych lat. Zamieszkam w lesie dzikim, nad brzegiem wielkiej wody. Będę pływać w niej, aż przyjdzie noc. Mohadą będzie drzewo, wysokie aż po nieba skłon. Z ptakami będę dzielić ją. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. Gdy znudzi mi się woda, gdy zacznie nudzić mi się las, wyruszę w góry wysoko tak. Dzień swój poświęcę długi, by się nauczyć, jak bez skrzydeł móc dotykać chmur, być ponad tym. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd.
A w programie, w części pierwszej, Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W drugiej audycja z uśmiechem na twarzy, z wierszem i piosenkami o lwie. Potem usłyszą Państwo coś, czego dawno nie było w Twoim radiu. Opowiadanie kryminalne, do tego z wyraźnymi odniesieniami do kondycji ludzkiej. Jego tytuł to Krwawa plama. Pochodzi z kalendarza polskiego ilustrowanego na rok 1891. Jak głosi napis na stronie tytułowej, kalendarza wydanego pod redakcją Ursyna w Warszawie. Opowiadanie podpisane jest jedynie inicjałami PK, a kalendarz znaleźć można w zamieszczonej w sieci pod polona.pl w zbiorach Biblioteki Narodowej. Dokończenie Krwawej plamy będzie w trzeciej części programu.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Grzegorz Musiał to polski poeta, pisarz, tłumacz z języka angielskiego, a także lekarz, doktor nauk medycznych i specjalista drugiego stopnia w okulistyce. W drugiej połowie lat 70. związany był z formacją poetycką Nowa Prywatność jako członek grupy Wspólność. W latach 80. był więźniem stanu wojennego, redaktorem warszawskiego miesięcznika Respublika i uczestnikiem niezależnego życia literackiego w Polsce. Grzegorz Musiał jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody imieniem Kościelskich, Nagrody Biblioteki Raczyńskich czy Fundacji Kultury. Jego utwory tłumaczone są m.in. na język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński i czeski. Ja, Tamara to fascynująca powieść o polskiej malarce Tamarze Łempickiej. Genialne obrazy i arcybarwne życie, podróże do Włoch, Niemiec, Ameryki. Dramatyczne okoliczności wydostania się z bolszewickiej Rosji za cenę, która, jak pokazuje Grzegorz Musiał, nie pozwoli już nigdy uzyskać spokoju. Na ołtarzu sztuki składała ofiary, które prowadziły do wyniszczenia. Łempicka była niebywałym kłębowiskiem sprzeczności i świadkiem epoki. Znała wszystkich wielkich artystów, którzy w okresie międzywojennym w Paryżu mieszkali i do Paryża zjeżdżali, jak Picasso czy André Gide, Jean Cocteau, Gertruda Stein, Coco Chanel, Marlena Dietrich. Ekscentryczna Tamara w powieści musiała to postać absolutnie niepodległa, skrajnie odważna, swoją niezależnością często raniąca najbliższych. Posłuchajmy fragmentu z książki Grzegorza Musiała zatytułowanej Ja, Tamara. Jest dziś sobota, wrzesień 1976 roku. Rano wstałam i poczułam, że jeszcze chwila, a moje milczenie mnie zabije. Patrzę w lustro w łazience i chcę wyć z bólu, który rozdziera moje stare serce. Co takiego się stało, zapytasz? Zaraz ci powiem. Najpierw wezmę łyk wody. Zasycha mi w gardle, ilekroć sobie to przypomnę. Otóż wczoraj po południu, mon cher, czyli parę godzin temu, po raz drugi w życiu cały mój świat, wszystko, dlaczego żyłam, w co wierzyłam, runęło. Gwałtownie, boleśnie i nieodwołalnie. Po raz pierwszy, pozwól, że ci przypomnę, coś takiego zdarzyło mi się w Rosji, gdy wybuchła rewolucja bolszewicka. Na moich oczach cały mój dziewczęcy świat zapadł się wtedy w jeziora krwi, w pola świeżych mogił, w doły wypełnione trupami przyjaciół i krewnych. W Moskwie, w Jałcie, w Petersburgu. Rozpłynęło się jak tort lodowy życie pełne róż i słowików, które, byłam tego pewna, przyjdzie mi spędzić w pięknym domu u boku pięknego mężczyzny, jak w filmie. Jakaś przesłodka Janet McDonald, a u jej boku porcelanowo uśmiechnięty Nelson Eddy. Dziś w Wenecji, pół wieku później, znów się to stało. Choć przez minione lata uciekałam od tamtego koszmaru jak ważka próbująca odżyć z uschłego kokonu, z formy przetrwalnikowej, w której na czas bólu schowało się jej życie. I oto znów wszystko się dziś rozpada. Jestem przecież już stara, a znów mnie dopadli ci mordercy jak wtedy w Rosji. Znów chcą mi zniszczyć wiarę w wiekuiste piękno. Tak, dobrze słyszysz. Płaczę i będę płakać. Bo dziś ujrzałam, Pablito, jak na szyderstwo ze stwórcy piękno zostało splugawione i publicznie obsmarowane, pardon le mot, gównem, ku uciesze gawiedzi i w poklasku władz. Dobrze zorganizowany gang chuliganów, nazywających siebie artystami, uczynił to na oczach starej, bezradnej kobiety, która może już tylko cicho jęczeć, jak tamta matka w Rosji, widząca śmierć swojego niemowlęcia nawlekanego na bagnet przez czekistowskich żołdaków. Oto w galerii słynnego w świecie weneckiego Biennale, w mieście Tyciana, Tintoretta, Belliniego, pod niebem miasta, przez którego pałace przeszły legiony dożów, królowych, poetów, wirtuozów i świętych, wystawiono mon Pablo jako główne dzieło. Kupę. Tak, mon Pablito, kupę w słoiku. W czerwcu 1964 roku pewien drań narobił kupę do słoika, zakręcił ją i postawił przed obliczem jury, będącego odtąd dla mnie stadem zaćpanych świń, nazywających siebie krytykami, recenzantami. znawcami sztuki. I oni zapiali z zachwytu, obsypali to deszczem nagród i do dziś eksponują jako Grand Prix w Wenecji. Choć co drugi z nich ma pewnie w swoim domu teki z rysunkami Hogartha, Dürera, a nad kominkiem oryginał Del Sarto. Czy ty słyszysz, Pablo? Grand Prix Biennale w Wenecji otrzymała ludzka kupa w słoiku. Tłum zjadaczy batoników stoi teraz i gapi się w to brązowe coś przypominające wyschniętą papryczkę. A ja oddalam się i kwilę, bo już wołać nie mogę. Europo, ojczyzno, matko moja, moja miłości, co oni ci zrobili? Chwiejnym krokiem wyszłam przed pawilon, bo wzięły mnie wymioty. Pochyliłam się nad krzakiem, ale nic nie poszło. Uszłam kawałek dalej w kierunku nabrzeża i siadłam na ławeczce z widokiem na lagunę, przyświtującą za drzewami. Teraz papieros. Głęboko się zaciągnęłam, aż zakręciło mi się w głowie. I tak siedziałam, paliłam, dopóki nie odnalazła mnie moja biedna Patty. Nadbiegając i trzęsąc tym swoim olbrzymim pupskiem i piersiami obciągniętymi amerykańskim dżinsem. Tyle razy prosiłam Patty, przynajmniej na czas naszej podróży po Italii, zechciej nie oblekać siebie w ten przerażający różowy sweterek i blue jeans, bo wyglądasz w tym jak obwiązana sznurkami wątrobianka. Gdybyż ta teksańska dziewoja zamiast wypisywać co wieczór listy z Europy do swych koleżanek z koledżu, posłuchała mnie i spróbowała poczytać Prusta, poznałaby barona de Shirley i jego rady dla tęgich pań. Przy twej tuszy, moja droga, jedynie mięsista tkanina, na przykład aksamit, a z biżuterii stare złoto i wielkie ametysty. Ametysty i Patty. Już to widzę. Myślała, że się źle poczułam. Ach, oczywiście, że się źle poczułam. Taka pani była niespokojna. Ciężko klapnęła obok mnie na ławkę. A czy ja mogę być spokojna, gdy ty znów paradujesz w tych dżinsach? Wyglądasz w nich jak Salceson, odparłam. Posłuchaj, podjęłam łagodniej. Sztuka dziś umarła. Wierz mi, Patty, sztuka się skończyła. Tak jest. Zaciągnęłam się papierosem i spojrzałam w ślepia białorudego kota, który siadł przed nami na alejce. Pełno ich tu wszędzie. Wprawdzie kot, obok turystów i szczurów, niech mi Włosi to wybaczą, jest głównym lokatorem włoskich miast. Ale tu, w Giardino, ich ilości biją wszelkie rekordy. Jest ich chyba tyle, co w Rzymie na Torre Argentina i Koloseum razem wziętych. On myśli, że papieros to jest coś do jedzenia. Nic z tego, mio piccolo. Dziś zamiast coś schrupać, oparzysz sobie nosek. Wszyscy mamy dziś pecha. Chodzi pani o Rauschenberga? Że dostał Grand Prix? Powiedziała Patty, ignorując temat swoich spodni. Rauschenberg? Czy tak się ten drań nazywa? Ta dziewucha ma nawet olej w głowie, choć na to nie wygląda. Pal sześć nazwiska, ciągnęłam. Chodzi o coś, o wiele ważniejszego, baby. O ich uderzenie frontalne w fundament świata. Urwałam, bo jak mam określić to paskudztwo w słoiku przypominające polski zraz zawijany? Przecież muszę je nazwać po imieniu. bo już dość nakłamali tej gwieździe teksańskiego koledżu wszyscy ci Kinseye, Spoki i inni amerykańscy specy od robienia wody z mózgu. Przez wszystkie dni naszej podróży po Europie trąbię jej w trzech językach o wielkości europejskiej sztuki, a tu nagle mam jej powiedzieć kupa? Po prostu kupa? Chodzi mi o te merd, poop. A, o tę kupę w słoiku, bardzo mi się podobało, ucieszyła się Patty. Amerykanie biją rekordy świata w okazywaniu radości bez powodu. Nauczyli się tego od murzynów. Wiedziałam, że pani to źle zniesie, ale taki jest świat teraz, taka sztuka, trudno, paplała wytrzeszczając oczy i obracając głową na wszystkie strony jak sówka. Dziś wieczorem w kolejnym tasiemcu do rodziców zamieści opis każdego drzewka, które tu widziała, każdego kota. Na pewno nie zabraknie i tego listka, który teraz mnie w palcach, a w hotelu włoży go między kartki pamiętnika. Sztuka, bredzi Szpati. To nie jest sztuka, to jest impotencja, powiedziałam. Masturbacja pseudoartystów, którzy już nie potrafią tworzyć piękna. Chyba ostatnia wojna im to zrobiła. Rozpacz. Popsuło się coś w nich. Już nie mają serc. Została siatkówka, ekran. Nie znają namiętności, zachwytu. Jest sama geometria, definicja, fizjologia. Zrobiłam ruch, jakbym wymiotowała do ręki. Oto twój Rauschenberg. Otworzyłam pustą dłoń. Nic. I po co w ogóle pamiętać to nazwisko, tę jego op art czy pop art, czy może raczej powinnam powiedzieć poop art? Ale to nie jest jego kupa, proszę pani, a tego drugiego. Zaraz. Patty zajrzała do folderu pod datą 1964. Piero Manzoni, artist shit. Podsunęła mi wizerunek tego świństwa. Rauschenberg też używa różnych szmat, to fakt, ale nie kupy, Manzoni go wyprzedził, dodała jakby z przyganą w głosie. Odsunęłam się od niej. To wszystko jest lewactwo, Patty. To jest sfora. To są szarlatani, spryciarze, bolszewicy, niszczyciele świata. Im chodzi o to, żeby na końcu było pusto, rozumiesz? Nihil. To są ludzie pustki. Znasz T.S. Eliota? Kiwnęła głową. Oni są hollow people, Patty. Wydrążeni ludzie. Ci wasi Kinseye, Chomskie, Markusy, Sartry. A mówimy tylko o kapłanach, za którymi ciągnie się armia ich wyznawców. Miernot bez talentu. Bez serca, bez Boga, która chce, jak tamci w Rosji, zniszczyć mój świat. Słuchaj mnie, bo ja wiem. Ja to już widziałam. Patty wydawała się znudzona. Czy ty wiesz, dziecko? Obróciłam się do niej, celując wyciągniętym palcem. Co ten Rauschenberg robi z tymi swoimi instalacjami, gdy już nie uda mu się ich sprzedać? Ładuje je na wózek, doczepia do skutera i jedzie z tym nad brzeg Arno. Wrzuca je do wody i zmieniają się w to, o czym naprawdę są. W rozmokłą papkę. On dobrze wie, co te jego arcydzieła są warte. Rzeczywiście. Shit. Wreszcie wyrzuciłam z siebie to słowo. Czy ty wiesz, ile miesięcy, dzień w dzień spędzałam w Luwrze, malując, studiując, dziesiątki razy rysując układ jednego palca, drugiego palca, całej ręki? Albo fałdki w karmazynowej szacie kardynała Richelieu w oświetleniu na wprost, z boku, w świetle poranka, świecy w półcieniu? Ile pielgrzymek odbyłam do mistrzów holenderskich, włoskich, do fresków we Florencji, w Orwieto, w Padwie, do obrazów Manteni, Pantorna. A teraz w tych wszystkich szkółkach plastycznych nie ma już nawet lekcji anatomii. Dlatego nic was nie interesuje, bo nic nie umiecie. Wszystko wam ukradli, dziecko. Stąd ta kupa w słoiku. Zakryłam oczy i zaszlochałam. Boże mój, jakie cierpienie! Patty milczała jak zawsze, gdy Archanioł Sztuki porywał mnie na swych skrzydłach, daleko od niej. Ona wie, że jej świat jest wtedy dla mnie bez znaczenia. Okaleczają was, potwory! Zapaliłam kolejnego Dunhilla. Ach, jakie to banalne. Znowu rzeź. Już to w Rosji przerabiałam. Mon Dieu. Znów ta czerwona zaraza. Patty, dokąd przed tym uciec? Nagle zrobiło mi się jej żal. Uściskałabym ją, gdyby nie te dżinsy świadczące, iż wbrew mym zakazom zamierza obstawać przy swym błędzie. Co ona winna, że opletli ich Rauschenbergowie? Zapadło milczenie, jakbyśmy idąc ku sobie z obu stron dzielącej nas rzeki, dotarły do jej brzegów. A tu nie ma mostu, aby iść dalej. Słuchali państwo fragmentu z książki Grzegorza Musiała zatytułowanej Ja, Tamara. Książki Grzegorza Musiała zatytułowanej Ja, Tamara nie ma w kolekcji Biblioteki Londońskiej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.